Pan dr Marcin Urynowicz, pracownik Biura Badań Historycznych Instytutu Pamięci Narodowej, między innymi autor takich książek jak Polacy i Żydzi pod okupacją niemiecką, a także Prasa Getta Warszawskiego, ugrupowania prawicowe, konspiracyjne archiwum Getta Warszawy i jeszcze wiele pozycji. Dzień dobry, panie doktorze.
Dzień dobry panie, dzień dobry państwu.
No to może na początek, skąd państwo jako historycy, skąd my jako opinia publiczna przede wszystkim dowiadujemy się o tym, co wydarzyło się w getcie warszawskim? Jakie są główne źródła dotyczące sytuacji, dotyczące strat, dotyczące właśnie tego, co działo się podczas powstania, ale w ogóle w getcie warszawskim?
Jeśli chodzi o samo getto, to mamy rewelacyjne zbiory, które nie w całości, ale przetrwały wojnę dzięki i powstały przede wszystkim dzięki historykowi Emanuelowi Ringelblumowi, ale wraz, który współpracował, miał całe grono współpracowników, to on tylko był, że tak powiem, organizatorem, osobą, która w jakiś sposób tym zarządzała, natomiast bo po prostu miał doświadczenie, miał wiedzę historyczną, wiedział, jak takimi rzeczami należy kierować, żeby odpowiednie źródła, te najważniejsze, te najbardziej istotne i najbardziej wszechstronne się zachowały, i on już w czasie wojny, w czasie istnienia getta w Warszawie zbierał takie informacje, gdzie mógł, w urzędach, od uchodźców, od osób prywatnych, gdzie się tylko dało, więc stąd mamy, to archiwum jest przechowywane w Żydowskim Instytucie Historycznym w Warszawie. To jest pierwsza podstawowa rzecz. Druga rzecz to są oczywiście najróżniejsze relacje powojenne, szczególnie te zbierane tuż po wojnie, bo wtedy pamięć ludzka ma to do siebie, że jest najświeższa tuż po wydarzeniach. Do tego oczywiście wspomnienia, mnóstwo różnych książek, relacji napisanych już później, ale też bardzo istotnych, bo zawierających mnóstwo informacji i szczegółów. A jeśli chodzi o samo powstanie w getcie, to do tego dochodzi jeszcze dokumentacja, oczywiście do getta też dokumentacja niemiecka, ale jeśli chodzi o samo powstanie w getcie, to mamy zachował się raport dowódcy niemieckiego, który dowodził akcją niszczenia getta, akcją mordowania ludności żydowskiej, Jurgena Stropa, i tenże raport jest przechowany w Instytucie Pamięci Narodowej. I to są takie podstawowe źródła, najważniejsze do historii getta warszawskiego.
Panie doktorze, nie mamy listy ofiar. Ustalenie i skomponowanie, zrobienie, stworzenie takiej listy jest, podejrzewam, dzisiaj nierealne. O jakiej skali mówimy? Jaka liczba jest realną liczbą, jeżeli chodzi o właśnie ofiary, które były w getcie warszawskim? Mówi się o liczbie około 500 000 zamordowanych. Czy te liczby zmieniają się? Czy one jakoś ewoluują? Jak to wygląda?
To nie jest precyzyjna liczba ofiar. Około 500 000, tak naprawdę około 450 000, to jest liczba osób, które w jakiś sposób przeszły przez getto. Dlatego, że pamiętajmy, że getto warszawskie było o tyle wyjątkowe, że ono przyjęło ogromną liczbę uchodźców. To jest na pewno ponad 100 tysięcy osób, które trafiły zarówno z ziem polskich, jak i z zagranicy. I one trafiały już w zasadzie od 1939 roku, kiedy najpierw ludzie sami uciekali. Potem, kiedy byli wypędzani, potem, kiedy byli przymusowo deportowani, potem, kiedy byli przesiedlani z innych gett, a potem no, w ten sposób trafiali i przechodzili, tak w cudzysłowie, przechodzili przez to getto, będąc w nim albo do końca, albo ponosząc śmierć już w getcie, w samym getcie. Tylko z głodu, z różnego rodzaju chorób zmarło około 100 tysięcy osób. Więc, ale część osób też uciekała, uciekała dalej lub starała się ukryć w tej ogólnej części Warszawy między ludnością polską. Więc my wiemy mniej więcej, ile osób przeszło przez getto. Liczby dokładnej ofiar przypuszczam, że nigdy nie będziemy znali, a już nie mówiąc o żadnej imiennej. Jest to prawda w Instytucie Yad Vashem w Jerozolimie, taka akcja, która trwa i która zbliża się już chyba do końca, polegająca na upamiętnieniu przez zapisanie imienia i nazwiska wszystkich ofiar Holokaustu, zagłady Żydów w Europie, więc w tej mierze są też Żydzi warszawscy, ale to dalej nie pozwala nam powiedzieć, którzy zginęli w Warszawie, którzy zginęli w innych miejscach, a którzy po prostu ocaleli, dlatego że pamiętajmy, że nie wszyscy ci, którzy ocaleli, zostali później w jakiś sposób odnalezieni, czy w jakiś
no
sposób.
No właśnie, to miałam zapytać o to, panie doktorze.
Bo bardzo często już żyli pod innymi nazwiskami.
Tak, czy my możemy powiedzieć, ile osób przeżyło powstanie w getcie i w ogóle getto warszawskie? Czy możemy tutaj mieć też jakieś szacunki, czy też jest bardzo trudno jednak?
Bardzo ciężko jest to szacować, natomiast możemy na pewno, możemy przyjąć, że co najmniej kilka tysięcy osób z Warszawy, a kilkanaście takich, które w ogóle przeszły przez getto, w jakiś sposób przetrwały. Czy to ukrywając się, czy to wyjeżdżając jeszcze kiedy można było poza tereny okupowane, raczej się przekradając, bo kiedy istniało getto, to już nie można było się w jakiś sposób, w cudzysłowie, legalny, kiedy jeszcze te kontakty na przykład między, nie wiem, Niemcami a Rosją były na tyle poprawne, że były takie momenty, kiedy pozwalano przechodzić, chociaż to też było bardzo ograniczone, ale bywały takie momenty. Możemy powiedzieć o kilkunastu tysiącach osób, które w jakiś sposób getto przeżyły. To nie oznacza, że one wszystkie pozostawiły po sobie jakąkolwiek relację. To jest zdecydowana mniejszość. Też nie wiemy, gdzie te osoby później żyły dalej, bo bardzo często wyjeżdżały za granicę, czy to do Izraela, czy to pozostawały w Polsce. W Polsce często obawiały się pozostać pod własnym nazwiskiem ze względu na nastroje antysemickie. To nie chodziło o to, żeby były one jakieś wyjątkowo powszechne, ale chodziło o to, że groźba, niezależnie od tego, na ile jest realna, jest dalej groźbą, jest dalej zagrożeniem. Natomiast ta część osób wyjechała w ogóle rozproszyła się po różnych krajach, więc ich odnalezienie jest w zasadzie niemożliwe, przynajmniej na obecnym etapie badań. Ja myślę, że różne takie inicjatywy społeczne potomków tych osób w pewnym momencie mogą doprowadzić do tego, że dzisiaj dzięki internetowi, powiązaniom z różnymi instytucjami albo na jakichś wręcz grupach społecznych, takie inicjatywy będą się pojawiały, zainteresowanie genealogią jest coraz większe i być może w znacznej mierze uda nam się to kiedyś odtworzyć, ale na pewno jeszcze nie teraz.
Jeszcze nie teraz, mówi nasz gość, pan dr Marcin Urynowicz, a z kolei z innej strony, czy ktoś z oprawców, czy ktoś z Niemców, którzy atakowali, którzy podjęli się tej ostatecznej likwidacji getta warszawskiego, poniósł jakąś odpowiedzialność? Czy wyroki jakiekolwiek zapadły w Niemczech, czy właśnie było to w jakiś sposób wyegzekwowane?
To tak, zdarzały się takie przypadki, ale Podkreślam, to są przypadki. No, taki najbardziej znany przykład to jest oczywiście sam Jürgen Schlop, z tym, że on został wydany Polsce, ponieważ te jego zbrodnie dotyczyły głównie ziem polskich, a Jürgen Schlop był znany nie tylko z likwidacji getta warszawskiego, ale też z wielu zbrodni przeciwko Polakom, i to jeszcze w 1939 roku. To była osoba bardzo fanatycznie oddana ideologii nazistowskiej i powiedział, że do 1943 roku on się zajmował głównie mordami na Polakach. Od 1943 roku, kiedy miał to w cudzysłowie doświadczenie w mordowaniu ludzi, w mordowaniu Polaków, wziął się za mordowanie Żydów. I on oczywiście został skazany na śmierć w Polsce. Natomiast jeśli chodzi o same Niemcy, to no tutaj takim przykładem, ale to jest wyjątek, możemy mówić, to jest przykład Józefa Blesze, który jest takim bardzo znanym dzięki temu, że zachowało się to słynne zdjęcie takie z getta warszawskiego, gdzie widzimy ludzi wychodzących z jakiejś bramy i tam jest taka kobieta z chłopczykiem, który podnosi ręce do góry. I w tle za nimi widać takiego żołnierza z karabinem w ręku i takimi goglami na hełmie. To jest właśnie Józef Blosze. To zdjęcie jest powszechne w internecie, każdy może je znaleźć. I ten człowiek został skazany i wymierzono mu nawet karę śmierci, ale to w Niemczech. Ale to był absolutnie wyjątek, dlatego że 90% oprawców, czy to tak ludności żydowskiej, a w szczególności polskiej, nie została ukarana. To znaczy ci, którzy byli karani, to głównie za zbrodnie Holokaustu, za zbrodnie na Żydach, bo to była zbrodnia najbardziej znana. Natomiast ja osobiście nie znam przypadku zbrodniarza niemieckiego, który byłby w Niemczech skazany za zbrodnie na Polakach. Jeśli to były zbrodnie dotyczące ludności polskiej, to nie, ja nie znam takiego przypadku. Może był, ale do mojej świadomości nie dotarł.
I na koniec, panie doktorze, w Polsce wspominamy tę rocznicę. Co roku zawsze to są ważne wydarzenia. A jak w samym Izraelu ta rocznica wybuchu powstania w getcie jest istotnym wydarzeniem? Pamiętają o tym? Są wydarzenia? Interesuje ich to? Czy jednak jest to już temat
oczywiście,
ważny w Polsce?
Oczywiście jest to bardzo istotna data w kulturze, w historii, w całym życiu społecznym i politycznym państwa Izrael, dlatego że data powstania w getcie warszawskim, z tym, że liczona wedle kalendarza hebrajskiego, nie wedle kalendarza tego, który obowiązuje w Europie, czyli kalendarza chrześcijańskiego, ta data jest jednocześnie dniem zagłady, Yom HaShoah. To jest co roku obchodzone, dlatego te obchody, one są trochę ruchome, jeśli chodzi o kalendarz nasz, dlatego że one co roku wypadają troszeczkę inaczej, a to wynika właśnie z przesunięć względem kalendarza hebrajskiego. I właśnie ta data 19 kwietnia, która wówczas przypadała w kalendarzu hebrajskim, została uznana za dzień zagłady. Więc no, to pokazuje, w jaki sposób te losy getta warszawskiego i losy, a przede wszystkim walka powstańców jest, jakie ma ogromne znaczenie w dzisiejszej kulturze państwa Izrael. Zresztą jak się rozmawia o gettach, jak się pokazuje różnego rodzaju zdjęcia, to getto warszawskie jest takim gettem najczęściej pokazywanym ze względu na tę skalę zbrodni. Natomiast tu przy okazji trzeba też pamiętać, że z drugiej strony to troszeczkę zakłóca obraz takiej codzienności, bym to nazwał, Holokaustu, dlatego że getto warszawskie nie było typowym gettem, dlatego że typowe getto to było znajdowało się w niewielkim miasteczku, które nie było otoczone murami. Mury to była kompletna rzadkość. Na ogół, jeśli było jakieś ogrodzenie, to ono było, nie wiem, z desek, z drutu kolczastego, czegoś takiego, co w miarę łatwo dało się zbudować i w miarę łatwo rozebrać. Albo w ogóle nie było, tylko było wiadomo, że po tej stronie ulicy można być, a po drugiej stronie, jak się przejdzie, to można dostać kulę w głowę. I to zdecydowanie wystarczało zarówno Żydom, którzy bali się wychodzić, jak i Polakom, którzy bali się wchodzić. Czy z każdej ze stron, każda unikała, ale oczywiście życie wymuszało, bo kiedy nie było co jeść, kiedy potrzeba było, nie wiem, pomocy lekarskiej, czy zdobycie lekarstw, albo kiedy już było wiadomo, że dojdzie do wysiedlenia i ci, którzy byli świadomi, że to może oznaczać śmierć, albo na pewno oznacza śmierć, no to wtedy już uciekano albo przekradano się. Natomiast to getto warszawskie jest oczywiście miejscem takim najbardziej tragicznym, ale nie jest typowym dla pod względem takiej codzienności. Ta codzienność była w małym miasteczku, a nie w wielkim mieście.
Bardzo dziękuję za ten głos. Pan dr Marcin Urynowicz, pracownik Biura Badań Historycznych Instytutu Pamięci Narodowej. Dziękuję za rozmowę.
Dziękuję pani, dziękuję państwu. Do usłyszenia.
A my mamy też dużo świadectw i przypominamy i wspominamy to, co działo się 80 lat temu. Dzisiaj okrągła rocznica powstania w getcie warszawskim, ale wczoraj w fabryce Norblin w Warszawie odbyło się spotkanie właśnie z byłymi więźniami politycznymi obozów hitlerowskich i Konrad Mędrzecki z Hanią Tracz porozmawiali ze Stanisławem Zalewskim, obecnym prezesem Polskiego Związku Byłych Więźniów Politycznych Hitlerowskich więzień i obozów koncentracyjnych.
Ile miał pan lat, jak Niemcy napadli na Polskę?
Ile miałem lat? A Niemcy napadli na Polskę w 1939 rokiem, a ja się urodziłem w 1925. Niech sobie słuchacze policzą.
Jak to się stało, że pan był w środku getta?
No właśnie. Jak to się zacząłem pracować?
Tak.
A no mianowicie, to był rok 1940. Sytuacja w rodzinie była ciężka, w ogóle ciężka było. Nie było chleba, nie było mąki, nie było światła, nie było nic. No i brat pracował w warsztacie samochodowym przed wojną. I ten warsztat po wojnie zaraz zaczął się uruchamiać. No bo były samochody uszkodzone w czasie wojny, mieli pracę. A zapłata wyglądała nie w złotówkach, bo nie było jeszcze wymiany, tylko w żywności. I on mówi, co będziesz się opieprzał tutaj, no, bo to ja mówię gwarą praską, chodź do warsztatu. No i poszedłem tam do warsztatu. No i ten warsztat po pewnym czasie został przejęty przez Wehrmacht, wojsko. Zobaczyło, że warsztat wyposażony już zaczyna funkcjonować. No to powiedziano, my przejmujemy ten warsztat. Przyszedł nadzorca niemiecki, notabene taki Polak albo nie Polak, umiejący dobrze po polsku, prawda, ale po niemiecku też. No i był niemiecki warsztat. No i ja tam się nauczyłem mechaniki montera samochodowego. Bo chcę powiedzieć, że technika niemiecka już teraz w perspektywie, wtedy była najwyższa w Europie, jeżeli chodzi o motoryzację. Nie było. Nie było lepszych od Niemców. Górowała tylko Stany Zjednoczone. Dlaczego mówię? Bo w tym warsztacie samochodowym już później, tak, już w tym warsztacie, tak, bo zaczynamy, prawda? Jak już w rok 40 się uruchomił i Niemcy przejęli ten warsztat już i pracownicy dostali dokumenty, że oni pracują na rzecz III Rzeszy i ich nie obowiązywały łapanki, te jakieś represje, nic.
Ale pan mieszkał gdzie indziej. Pan przychodził codziennie do pracy, do getta na Auschwitzie.
Pan poczeka. Bo później, jak utworzono getto warszawskie, ten warsztat znalazł się na terenie getta. Stąd miałem specjalną przepustkę. Ja codziennie wchodziłem i wychodziłem. No i to, co mówiłem, no nie mieliśmy stołówki, więc nam wolno było brać jedzenie. No a kartka dla pracownika getta, bo jest, mam gdzieś fotografię, była taka, że racja miesięczna żywności, którą dostawali, co byli w getcie, starczała na jeden dzień. Dlatego rozwinął się tak zwany szmugiel do getta. Były robione podkopy, to co mówiłem, tunele, którymi się przedostawano i nie tylko żywność, ale i broń, amunicja, i ludzie. I ciekawe, że Niemcy albo wiedzieli, albo przykrywali oczy, bo te one funkcjonowały do końca. Przecież później były w getcie już, jak powstało, robione bunkry, gdzie robiono. Przecież powstańcy mieli broń. Skąd mieli tę broń? No, z dostaw z zewnątrz. A te dostawy z zewnątrz były właśnie tymi tunelami podziemnymi albo z samochodami. Tak jak my jeździliśmy samochodem naprawianym, bo to nie niemieckie samochody, każdy samochód musiał być wypróbowany. Więc siadał kierowca, siadał kierownik warsztatu, Niemiec, ale taki fajny, prawda? I się jechało na próbę. A jak się coś wzięło, to się schowało pod samochód, bo nie kontrolowano go i przywieziono. My mogliśmy zabrać i to, co mówiłem, jak się szło, to najpierw była kontrola polskiego policjanta, później kontrola Niemca i kontrola no, żydowskiego. Oczywiście jedni, drudzy ze mną przepuszczali, Niemiec tylko miał problemy, ale się przynosiło kiełbasę, bułki, inne rzeczy. No a przy okazji się szmuglowało te paszporty, o których już pani słyszała tutaj. No i to było getto warszawskie.
Mówił Stanisław Zalewski, prezes Polskiego Związku Byłych Więźniów Politycznych, hitlerowskich więzień i obozów koncentracyjnych. A my teraz podsłuchamy Hatikwy. Tak, Hatikwa, hymn państwowy Izraela. Słowa do tego hymnu, a naprawdę poematu, napisał Naftali Herz Imber, pochodzący ze Złoczowa w Galicji. Sam hymn powstał w roku 1897 podczas zjazdu Światowej Organizacji Sionistycznej. Muzykę napisał Samuel Cohen i jest to jeden z nielicznych hymnów państwowych napisanych w tonacji.